Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan ambasador Tomasz Szatkowski, stały ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, także ekspert do spraw polityki międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Za nami szczyt NATO i zanim w kilku słowach ocenimy te główne ustalenia, to najpierw zapytam o Rosję. Jaki sygnał popłynął do Władimira Putina?
No, popłynął taki sygnał, że nie ma szans na rozbicie głębokie jedności transatlantyckiej, że NATO nadal funkcjonuje, że te fundamenty, które zostały zbudowane w ostatnich latach, NATO, które powróciło do swojej tradycyjnej roli, do tej roli odstraszania Rosji, to NATO nadal działa. Ono może nie jest gigantem w przestrzeni politycznej i tutaj czasami mogłoby być lepiej wykorzystywane jako przestrzeń konsultacji, wypracowania rozwiązań państw zachodnich, ale w tej przestrzeni obronnej swoją rolę wypełnia. To jest moim zdaniem taki sygnał, który Władimir Putin otrzymał.
Czy polska delegacja, mieliśmy też jeszcze taką, może być dodatkową wizytę przed samym szczytem w Ankarze, czy Polska może być zadowolona z tych uzgodnień? Wiadomo, że one też już zapadały wcześniej, no potem też ten szczyt NATO to już jest powiedzmy tylko informacja przekazana światu, ale udało się nam uzyskać to, czego potrzebowaliśmy?
No, widzę, że pani redaktor zna tajemnicę Policzynela, której politycy nie chcieliby, aby ujrzała światło dzienne. Żartuję. Ale tak, rzeczywiście przeważnie 95% decyzji, które zapada na szczycie, jest wypracowana wcześniej. Ale jest jak pewien margines na pewne ustalenia w ostatniej chwili, czy na odblokowanie kwestii, które się dociągną do szczytu, bo pamiętajmy, tam są takie szczeble decyzyjne, one zapadają na komitetach, na Radzie Północnoatlantyckiej w formacie ambasadorów, później na formatach ministerialnych. Czasami się tego kompromisu nie uda osiągnąć do samego szczytu, bardzo rzadko. Przypuszczam, że tak było w kwestii finansowania rurociągu paliwowego i tu rzeczywiście chwała, że to się udało w tych dniach szczytu uzyskać. Ale tak, ma pani rację, jest to często przemistyfikowana percepcja tego, co dokonuje się na szczytach. One mimo wszystko są ważne, bo tam są te spotkania, nadaje się nowa dynamika polityczna, padają szczególnie nowe przekazy. Jest to taki moment, gdy zwykle machina NATO działa, można powiedzieć, oddolnie poprzez swoją biurokrację i poprzez biurokrację w państwach członkowskich, a tutaj mobilizujemy to kierownictwo polityczne, żeby nie tylko się zainteresowało, ale żeby może wygenerowało nowy impuls. I w tym sensie uważam, że ten przekaz był dobry. Wszystkim nie było zgrzytów, były nowe decyzje, które pokazują jedność. A wobec tego, że to jest nabudowane na fundamencie NATO, które się zaadaptowało, to jest pozytywna wiadomość.
My, panie ministrze, rozmawiamy w trakcie tych dni studyjnych, samorządowych dni studyjnych Europejskiej Partii Konserwatystów. Czy coś zmieniło się, jeżeli chodzi o decydentów, o myślenie na szczeblach europejskich, właśnie o bezpieczeństwie Europy, naszych granic, tych takich najbardziej newralgicznych punktów? Czy jest takie poczucie solidarności tego, że trzeba rozmawiać właśnie z ekspertami, też ze szczeblem samorządowym, aby całościowo zabezpieczyć granice nie tylko poszczególnych państw, ale właśnie Europy?
To myślę, że to już jest kwestia, która w sposób taki pewnie nie będzie oficjalnie ogłoszony, ale ta zmiana mentalna się dokonała. Tak? Mieliśmy ostatnio w Parlamencie Europejskim, w całym procesie legislacyjnym Unii Europejskiej z Parlamentu, z Radą, decyzję o modyfikacji istotnej tych wcześniejszych szaleń związanych z migracją, które pozwoli na znacznie bardziej kontrolowane zarządzanie tą całą dynamiką migracyjną, wszystkim odsyłanie tych, którzy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, że Europa przestaje być tą czarną dziurą, do której się wpadnie ktoś, to już jakby nie ma możliwości jego wydalenia i kontroli zagrożeń związanych z tą osobą. To jest już pewna kwestia, którą mainstream europejski zaakceptował. Tak samo jak zaakceptował w jakiś sposób zagrożenie rosyjskie. Przynajmniej na razie, tak? Nie ma jakichś nowych kwestii. No, nową sprawą jest, można powiedzieć, w tym zakresie są nasza nowa dynamika w relacjach z Ukrainą i pewna też tu wydaje mi się, że nie wszyscy to rozumieją. My sami, można powiedzieć, z pewnym opóźnieniem też zrozumieliśmy, że świat jest bardziej skomplikowany, że świat nie jest czarno-biały, że świat nie jest manichejski, że gdzie arcyzło to jest jedynie, prawda, Rosja, arcydobro to są wszyscy, którzy są przeciwko Rosji. Oczywiście to są odcienie szarości. Ta szarość jest bardzo ciemna po stronie rosyjskiej, ale nie jest tak, że jest bardzo biała po drugiej stronie. I nie mówię tylko o kwestiach historycznych, mówię o tym, co się dzieje. Ja na przykład uważam, że coś, co wpływa już na percepcję w bardzo nieprzewidywalny sposób polityków europejskich, to jest na przykład kwestia tych domniemanych zamachów w Monako. Ale to jeszcze, ta kwestia jeszcze nie w jakiś sposób nie jest uświadomiona i będzie musiała mieć swoje dalsze konsekwencje, które są jeszcze nie do przewidzenia.
My, panie ministrze, wielokrotnie rozmawialiśmy, cały czas też rozmawiamy na antenie Radia Wnet o takich koncepcjach, jak nie wiem, koncepcja Trójmorza, Międzymorza. Cały czas słyszeliśmy, że bez Ukrainy to się nie uda, że dzisiaj to Ukraina dysponuje armią, która jakby jest sprawdzona w boju, która potrafi faktycznie odpierać rosyjską agresję, ale pojawiły się też takie komentarze, że może Ukraina będzie chciała na przykład zabezpieczać i dać częściowo swoje know-how, być może nawet żołnierzy, chociażby państwom bałtyckim. I jak to wszystko w kontekście tego trudnego dialogu teraz polsko-ukraińskiego i ewentualnego budowania takiego wspólnego sojuszu, jak w tym ma odnaleźć się Polska i jak powinna wyglądać ta nasza polityka?
Poruszyła pani kilka kwestii. Po pierwsze, to jest kwestia Międzymorza i Trójmorza. Ja powiem szczerze, też jestem w sercu zwolennikiem tego rodzaju projektów, ale wiem, jak są bardzo skomplikowane i czasami łatwiej jest narysować jakąś konstelację, niż ją zrealizować. Wiem też, miałem okazję uczestniczyć w budowaniu regionalnej współpracy i trzeba pamiętać, że ona ma wiele szczebli, wiele różnych aspektów i ja chciałbym najpierw zacząć od tego, żebyśmy na poziomie krajowym się dobrze skoordynowali, zanim będziemy w stanie realizować wielkie projekty geopolityczne. A do tego jeszcze jest długa droga. To jest pierwsza sprawa. Co do roli Ukrainy w regionie, no to znowu trochę tu padliśmy ofiarą własnej propagandy. Jak mówiliśmy o tym, że bez Ukrainy niczego nie zrobimy. Znaczy, przynajmniej państwo, trochę więcej zaufania także w swoje własne zdolności. Jesteśmy oczywiście wszyscy pod wrażeniem tego, co zrobiła Ukraina w obliczu rosyjskiej agresji, ale jestem przekonany i nie daj Boże, żeby przyszłość protestowała moje słowa, że Polska poradziłaby sobie co najmniej tak samo dobrze i mamy co najmniej ten sam potencjał, jeśli chodzi o tak zwane mityczne technologie ukraińskie, czy mamy społeczeństwo, które potrafi się mobilizować w obliczu zagrożeń. Więc to jest trochę tak, że my z jednej strony korzystamy z tego, że jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, nie musimy być narażeni na te ataki, a z drugiej strony można powiedzieć, że Polska nie jest zmuszona do tego, żeby pokazywać swój potencjał, który jednak rośnie. Ja uważam, ja jestem pełen różnego rodzaju zastrzeżeń do i Wojska Polskiego i tego, jak tym wszystkim zarządzamy, ale wiem też, jak jest ta sytuacja wygląda w innych państwach i że moglibyśmy się często zaskoczyć pozytywnie tym, co bylibyśmy w stanie zrobić. No i teraz przejście do tego, o czym pani powiedziała, o tej roli Ukrainy w państwach bałtyckich, to jest stare zagranie już ukraińskie. Ukraińcy właśnie uwierzyli w to, że to nieszczęście, które stało się ich udziałem, jest ich siłą, że to, że za pieniądze europejskie, zachodnie prowadzą wojnę, to nagle prowadzą ich do ligi światowych graczy. Wiele też innych państw również w to uwierzyło. No są obszary, w których oczywiście mają niezastępowalną w tym momencie przewagę, tak jak to jest to doświadczenie, które się zdobywa z każdego dnia na polu walki, które jest dzisiaj bardzo adekwatne, za rok może nie być tak bardzo adekwatne. I Ukraina rzeczywiście chce grać tą kartą zbudowanych, jak powiedziałem, za obce pieniądze, swoją krwią sił zbrojnych. To była część planu Zełenskiego. Nie sądzę, aby państwa bałtyckie, szczególnie Polska, była zainteresowana tego rodzaju rozwiązaniem. Myślę, że poradzimy sobie w tym zakresie sami, nawet szczerze mówiąc, wolałbym, znaczy nie chciałbym, żebyśmy mieli tego rodzaju kontyngenty na. Nie potrzebujemy tego. Także.
Byłoby to też prawdopodobnie trudne, biorąc pod uwagę całą, prawda, atmosferę.
Absolutnie byłoby to rozwiązanie, które powinniśmy unikać, które to jest po to, żeby nas postawić w roli państwa, że swego rodzaju wasala. Nie potrzebujemy takiej zależności, nie potrzebujemy ukraińskich jednostek u nas. Poradzimy sobie w ramach NATO, a jak nie, to mamy własne zdolności.
Powiedział pan ambasador Tomasz Szatkowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.